Marcin Sasin przy mikrofonie, a Państwa i moim gościem jest sędzia Jarosław Dudzicz, prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie i członek Krajowej Rady Sądownictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Jest to wykonanie postanowienia zabezpieczającego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy w pana opinii ta nowela to porażka zwolenników zmian w sądownictwie?
Nie wiem, czy porażka. Ja bym nie patrzył na to jako na porażkę. Tutaj mieliśmy spór z Unią Europejską i z drugiej strony rząd polski czy polski parlament wykonał to postanowienie i po prostu zostanie przywrócony swego rodzaju status poprzedni. Także tylko w ten sposób można to ocenić.
Ale słyszeliśmy, że ustawa o Sądzie Najwyższym z grudnia, zdaje się, 2017 roku była w 100% zgodna z konstytucją. Tymczasem jak przeczytać uzasadnienie do tej noweli, to tam jest napisane, cytuję, że ta nowela powstała ze względu na wątpliwości natury konstytucyjnej.
No, wątpliwości natury konstytucyjnej wielu prawników wyrażało, natomiast nikt nigdy tej ustawy nie zakwestionował Trybunał Konstytucyjny, a to by był dla nas jedyny wyznacznik tego, że moglibyśmy stwierdzić, że ta ustawa jest niekonstytucyjna.
A z punktu widzenia zmian, bo ja oczywiście jestem laikiem, czy nowela dotyczy, czy nie dotyczy działania nowo powołanych izb, czyli kontroli nadzwyczajnej, spraw publicznych, dyscyplinarnej i skargi nadzwyczajnej?
Nie, nie. Ustawa nie może dotyczyć, z tego co ja wiem, na pewno nie dotyczy nowo powstałych izb, bo to by znaczyło, że te izby zostaną zlikwidowane. Tak oczywiście w ustawie nie jest, natomiast ustawa ogranicza się do tego, że ci sędziowie, którzy na mocy wcześniejszej noweli przeszli w stan spoczynku, teraz z powrotem powracają do służby czynnej, a właściwie w ustawie jest stworzone swego rodzaju domniemanie, to jest takie domniemanie prawne, jak gdyby pełnili służbę nieprzerwanie. I to jest ten skutek, jaki ustawa wywrze w stosunku do tych sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku, bo jeszcze ci sędziowie dostali też taką możliwość, że oni mogą pozostać w stanie spoczynku albo mogą oświadczyć, że jednak chcą dalej pełnić służbę.
No i chciałem właśnie o to zapytać, bo co pan sądzi o tym właśnie, że ustawa zawiera taką właśnie możliwość, by zachęcić właściwie, bo jeżeli daje się sędziemu do wyboru, albo sędzia zostaje w stanie spoczynku i dostaje 100% wcześniejszego wynagrodzenia, tak. A do tej pory to było 75%. Profesor Łętowska mówiła, że to jest propozycja korupcyjna.
No nie wiem, ja tak tego nie oceniam, natomiast jest to jakaś propozycja taka dla sędziów, bo może inaczej, panie redaktorze, tam jest jeszcze jakby drugi haczyk w tej ustawie, a mianowicie obowiązek zwrotu tej odprawy, jaką sędziowie otrzymali.
Czyli jeżeli wracają, to zwracają.
Będą musieli zwrócić, więc nie wiem, czy to jest jakaś ustawa korupcyjna. No po prostu ustawa stwarza taką możliwość. Czy sędziowie z tego zechcą skorzystać, czy nie, to już od nich zależy. Natomiast tam są, mówię, takie dwa aspekty. Czyli tak jak pan powiedział, z jednej strony możliwość zachowania uposażenia, z drugiej strony obowiązek zwrotu pobranej wcześniej odprawy.
Mówimy o nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, ale to jednak tylko część zaleceń Komisji Europejskiej. Będą kolejne zmiany w pana opinii? Chociażby co do KRS-u, bo tam też Komisja Europejska miała swoje zastrzeżenia?
No, Komisja Europejska miała zastrzeżenia, natomiast ja przypomnę tylko, że Krajowa Rada Sądownictwa nie jest przedmiotem żadnego postępowania w takim sensie, jak to było w Sądzie Najwyższym. To znaczy ta skarga, jaką Komisja wniosła przeciwko Polsce i to postępowanie, które się toczy, nie dotyczy Krajowej Rady Sądownictwa. Dlatego ja też tutaj nie widzę możliwości takiej, aby cokolwiek w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa zmieniać. No ale zobaczymy zresztą, panie redaktorze, to od razu też na marginesie wskażę, co powie Trybunał Konstytucyjny 3 stycznia 2019 właśnie roku, bo jak pan zapewne wie, Krajowa Rada Sądownictwa zaskarżyła przepisy jej dotyczące właśnie do Trybunału. No. Między innymi sposób, w jaki nowi członkowie Krajowej Rady Sądownictwa zostali wyłonieni, czyli chodzi tutaj o tych 15 sędziów.
Ale z drugiej strony Trybunał Konstytucyjny często zajmuje się sprawami dość długo, a tutaj nagle jest zaskarżenie i reakcja bardzo szybka Trybunału.
No jestem też zaskoczony w pewien sposób, ale z drugiej strony oczywiście bardzo się cieszę, bo sprawa jest dużej wagi, panie redaktorze, dlatego że Krajowa Rada Sądownictwa jest konstytucyjnym organem państwa, który ma istotną rolę w procesie powołania sędziów. Dlatego trzeba jak najszybciej przeciąć ten spór, wyjaśnić całą sytuację co do zarzucanej nam niekonstytucyjności powołania i po to, aby też nie wprowadzać takiej niepewności prawnej, także niepewności wśród kandydatów, sędziów, którzy właśnie chcą być powołani na urząd albo chcą awansować.
A propos, kończąc tę część naszej rozmowy o ustawie o nowelizacji o Sądzie Najwyższym, ustawę o Sądzie Najwyższym oczywiście, to taka ciekawostka, bo zdaje się, że pierwszy prezes Izby Dyscyplinarnej chciał tutaj, jeśli chodzi o TSUE, no odsunąć te pytania prejudycjalne dotyczące między innymi Sądu Najwyższego, a to ciekawostka, że to jest pierwszy wojewoda lubuski, Jan Majchrowski.
No wiem, że to jest pierwszy wojewoda lubuski, ale w tej chwili to nie ma żadnego
znaczenia,
bo pan
już nie
Majchrowski
ma.
Jest sędzią Sądu Najwyższego w tej
nie,
chwili.
Nie, oczywiście, tylko w takim sensie, że to taka ciekawostka dla
tak
słuchaczy.
Tak, wiem o tym.
Dlaczego KRS przyjęła uchwałę, że sędzia, cytuję, nie może łączyć symboli politycznych z zasadą apolityczności?
No właśnie dlatego, to znaczy generalną zasadą w przypadku sędziów jest to, że powinni zachowywać się apolitycznie i swoim zachowaniem nie powinni wzbudzać jakichkolwiek wątpliwości, że przy rozstrzyganiu sprawy mogą się zachować inaczej, to znaczy mogą się zachować stronniczo. To jest jakby całe tło całej tej uchwały. Dlatego my przypominamy, że wszelkie angażowanie się polityczne sędziów jest niedopuszczalne, bo proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, tu nie chodzi, zarzuca nam się też oczywiście, że my nie znamy, nie lubimy słowa konstytucja. To jest nieprawda. Tutaj to słowo konstytucja powołane zostało w pewnym kontekście. I niewątpliwie jest to kontekst polityczny, dlatego że sędziowie posługują się swego rodzaju emblematem, który był wykorzystywany w politycznych manifestacjach, w manifestacjach między innymi Komitetu Obrony Demokracji. No, dla mnie to już jest czysta polityka, dlatego my przypominamy, że takie zachowanie nie mieści się w tych standardach dotyczących sędziów. A jeszcze jedno, te przepisy wcale nie zostały uchwalone przez nas, to już poprzednia Rada Sądownictwa wydała kodeks etyki sędziów i asesorów sądowych.
No tak, tylko jako zastępca rzecznika KRS, bo to jest pana teraz też funkcja w Radzie, po tej całej sytuacji zmierzył się pan z pytaniem, czy Rada boi się słowa konstytucja.
Nie, właśnie Rada nie boi się słowa konstytucja, absolutnie. To jest jakaś nieprawda. Natomiast jeszcze raz powtarzam, to słowo pojawiło się w pewnym kontekście politycznym.
Sędzia...
Panie redaktorze, jeżeli można jeszcze.
Proszę bardzo.
Bo załóżmy sobie odwrotną sytuację, niech to słuchacze sami ocenią. Załóżmy, mamy takie dwa słowa jak prawo i sprawiedliwość. One są co do zasady neutralne, zgodzi się pan ze mną, prawda? Mhm. Ale jeżeli te dwa słowa, prawo i sprawiedliwość, powiedzmy, umieścimy na niebieskim tle, powiedzmy jeszcze jakiś emblemat orła umieścimy na tym, no czy to będzie dalej, czy to będą dalej słowa neutralne?
Ja rozumiem, o co panu chodzi, natomiast pytanie, czy ta uchwała koszulkowa, bo tak ją ochrzczono, nie dzieli środowiska? Bo sędziowie odpowiedzieli tym, że zaczęli nosić koszulki po jednej literze, która w jednym ułożeniu, w jednej linii dawała słowo konstytucja.
No ja uważam, że to jest albo niezrozumienie części sędziów, o co nam chodzi, albo po prostu no, takie zachowanie, nazwijmy to prowokacyjne, no też ono nie powinno mieć miejsca.
Bo z kolei sędzia Waldemar Żurek uważa, że właśnie tą uchwałą KRS przykleiła do konstytucji politykę.
Nie, właśnie odwrotnie. My właśnie tą uchwałą chcemy wreszcie od konstytucji, przynajmniej w stosunku do sędziów, politykę odkleić. Panie redaktorze, jeszcze raz. Obywatele mogą nosić koszulki, jakie chcą. Wszystko jedno. Natomiast sędziego obowiązują pewne ograniczenia. W tym wypadku też właśnie takie powstrzymanie się od polityki.
To teraz w pana opinii, czy sędzia ma prawo uczestniczyć w debacie, która dotyczy kształtu sądownictwa?
Oczywiście, że tak.
A w jakiej formie?
W formie
tak,
dyskusji,
w
formie
prawa.
Uczestnictwa w panelach dyskusyjnych, w formie konferencji, w formie powiedzmy publikacji naukowych w takich czy innych czasopismach, jak najbardziej.
Zmieńmy temat. To prawda, że sądy odmawiają opiniowania kandydatur do awansów, jeśli chodzi o, to jest chyba cały ten ustawowy wymóg całej tej procedury?
To prawda, że niektóre okręgi sądowe odmawiają, natomiast nie jest to wymóg ustawowy, dlatego że nie jest to element konieczny. konieczny. Z ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, bodajże artykuł 35, wynika, że brak takich dokumentów, czyli brak opinii, czy to zgromadzenia, czy to kolegium, nie wstrzymuje rekomendacji zespołu. To znaczy zespół może dalej pracować, może oceniać samodzielnie kandydata i przedstawić Radzie, a ostatecznie przedstawić panu prezydentowi do powołania.
No bo na przykład OKO.press napisał niedawno, że część stowarzyszeń sędziowskich uważa, że KRS jest stronnicza, jeśli chodzi o opinie wobec sędziów, którzy ubiegają się o awanse w sądach okręgowych i apelacyjnych.
Co no i to jest oczywista nieprawda, dlatego że zarzuca się nam właśnie tą stronniczość tylko dlatego, że nie zgadzamy się w wielu przypadkach z opiniami zgromadzeń czy z opiniami kolegiów. Ale panie redaktorze, proszę zobaczyć na to jakby z drugiej strony. Jeżeli mamy, powiedzmy, bardzo pozytywną opinię wizytatora, a wizytator bada drogę zawodową kandydata, bada jego sprawy, bada stabilność orzecznictwa i generalnie ta opinia jest dobra, to ja pytam, jakie przesłanki legły u podstaw negatywnej oceny, którą przyjmuje zgromadzenie sędziów. Tym bardziej, że ta uchwała zgromadzeń sędziów, ona w ogóle nie jest uzasadniona. Głosowanie jest tajne, więc nie mamy żadnych motywów, nie wiemy, czym się naprawdę kierowało zgromadzenie, że akurat danemu kandydatowi, który wydaje się kandydatem dobrym, dało negatywną opinię. Z tym się właśnie nie zgadzamy.
Protestujący pracownicy sądów zwrócili się do Rady o wsparcie w negocjacjach z rządem. Rada odpowiedziała, że w styczniu.
Rada już wcześniej, przypomnę, w naszej uchwale budżetowej w lipcu czy w sierpniu bieżącego roku zwróciliśmy uwagę na zarobki pracowników wymiaru sprawiedliwości, które są rzeczywiście rażąco niskie. My już ten problem wiemy, my ten problem już wcześniej podnosiliśmy.
To nie tylko pracownicy sądów, ale dzisiaj słyszymy, że i pracownicy prokuratur też będą protestowali. Jak to miało wpływ, jeśli chodzi o to, co ostatnio się działo, czyli protest pracowników sądów na działanie Gorzowskiego Sądu?
Gorzowski Sąd było różnie. W niektórych sądach zapewniono tą obsługę, bo tu chodzi generalnie o to, aby się odbywały rozprawy, aby sprawy po prostu nie spadały. No najgorzej jest, z tego co wiem, najgorsza sytuacja jest w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie, gdzie bodajże większość, jeżeli nie całość załogi, nie przyszła, bodajże tylko jeden pracownik obsługuje sąd, no, który w sposób naturalny nie jest w stanie zrobić tego wszystkiego, co powinno robić kilkanaście czy kilkadziesiąt osób. I tutaj rzeczywiście sytuacja jest najgorsza. Dlatego ja, no, rozumiejąc ten protest, rozumiejąc motywy i zresztą, panie redaktorze, ja się też zgadzam z tymi protestującymi, z postulatami pracowników. Tak rzeczywiście jest. Powinni więcej zarabiać, bo te zarobki są, no, naprawdę skandaliczne, biorąc pod uwagę to, że więcej zarabia się niestety w supermarketach. Ale z drugiej strony mamy też tą stabilność dla pracownika sądu. A jeszcze z innej strony mamy też potrzebę zapewnienia obsługi obywatelom i uważam, że obywatele nie powinny na tym cierpieć, że pracownicy protestują.
Jako prezes sądu podsumowuje pan pracę sądu? Bo to kończy się rok, wiem, że to jest taki zawsze gorący
okres. Tak, będzie podsumowana praca całego okręgu, ale to dopiero ostateczne podsumowanie nastąpi w marcu, będzie przedstawione to wszystko na zgromadzeniu sędziów.
Dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu Radia Gorzów. Sędzia Jarosław Dudzicz, prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie i członek Krajowej Rady Sądownictwa, był państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo.